Witam Was wszystkich. No, jeszcze słoneczną środę. Do wyborów parlamentarnych pozostało już tylko 4 dni. Dlatego tak bardzo cieszę się z tak dużej frekwencji, ponieważ świadczy ona o wyjątkowej determinacji do zmian i chęci wyłonienia spośród naszych kandydatów przedstawicieli w Brukseli. Czas, moi drodzy, się poznać i rozpocząć wydarzenie. Wydarzenie pod tytułem Konfederacja w Nowym Sączu. Ja nazywam się Bartosz Bochęczek i mam niewątpliwy zaszczyt być szefem sztabu Konfederacji w tym wyścigu wyborczym. Moi drodzy, na naszej mapie miast, które odwiedzamy w ramach spotkań z mieszkańcami całej Polski, na których chcemy Wam przekazać, jak bardzo ważnym jest to, żeby Konfederacja miała swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, bo tylko oni są gwarantem stawiania czynnego oporu tym szaleństwom zaczadzonych klimatystów, które niestety dotykają nas coraz częściej. Na tej mapie, moi drodzy, nie mogło zabraknąć Nowego Sącza. Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego to jedne z najważniejszych wyborów, dlatego tak istotne jest, abyśmy 9 czerwca poszli i oddali głos na Konfederację. A dlaczego głosujemy na Konfederację? Dlatego, że chcemy mieć tanią energię, dlatego, że chcemy budować tanio nasze domy, jeść co chcemy, jeździć czym chcemy, latać gdzie chcemy i ile razy chcemy. Dlaczego jeszcze głosujemy na Konfederację? Dlatego, że chcemy żyć w dumnej, suwerennej, niepodległej, bogatej i bezpiecznej Polsce. Ale przede wszystkim, moi drodzy, chcemy żyć normalnie. Są z nami liderzy zmian, których mam ogromną przyjemność Państwu już przedstawić. I jako pierwszego zaproszę posła gospodarza, przedsiębiorca, inżynier, ratownik WOP, najbardziej zaangażowany w sprawę obrony rolników i przedsiębiorców. Poseł Ryszard Wilk, wielkie brawa!
Dzień dobry. Bartek oczywiście mnie trochę przereklamował, ale do dzieła. Szanowni Państwo, Ronald Reagan powiedział kiedyś, że najstraszniejsze słowa w języku angielskim, jakie można usłyszeć, to jestem urzędnikiem państwowym i przyjechałem tutaj, aby Wam pomóc. Jedni się z tym zgodzą, inni się z tym nie zgodzą, bo z jednej strony faktycznie urzędnicy dość skutecznie przeszkadzają Polakom w robieniu czegokolwiek, z drugiej strony jednak mamy masę urzędników, którzy jednak czują swoją misję i chcą temu społeczeństwu pomagać. Natomiast ja twierdzę, że teraz jest inne twierdzenie, to jest moje twierdzenie, które niestety zyskuje w Polsce na popularności, a to twierdzenie brzmi, że najstraszniejsze słowa, jakie obecnie można usłyszeć w języku polskim, to jestem komisarzem unijnym i przyjechałem tutaj, aby Ci pomóc. I z tym naprawdę coraz ciężej się nie zgodzić. Unia Europejska, do której wstępowaliśmy, to był naprawdę fajny projekt. Jej idee były naprawdę szlachetne. To była Europa, która miała być Europą wolności. Tam była mowa o tym, że będzie swobodny przepływ dóbr, towarów, kapitału, będzie swoboda podróżowania. Natomiast przez te 20 lat naszego członkostwa ciężko nie zauważyć, że Unia Europejska zaczyna ewoluować w bardzo niebezpiecznym kierunku. Z Unii Europejskiej wolności i tych swobód robi się nam Unia Europejska nakazów, zakazów, dyrektyw i tej nieszczęsnej polityki klimatycznej, która przez wiele osób już jest nazywana religią klimatyczną. I ku memu zdziwieniu, ale nie tylko memu zdziwieniu, no również w Polsce ta religia klimatyczna ma swoich wyznawców. I mamy nawet takich dwóch naczelnych kaznodziejów tej religii klimatycznej. Z jednej strony mamy ojca Mateusza i z drugiej strony mamy księdza Donalda. Ojciec Mateusz, który to teraz mówi, że Zielony Ład jest taki niedobry, że polityka Unii Europejskiej, szczególnie ta klimatyczna, jest taka niedobra, sam się w 20 roku zgodził na Fit for 55. To ich komisarz unijny, niejaki pan Wojciechowski, twierdził, że Zielony Ład dla rolników to jest ich ustawa. I z drugiej strony ksiądz Donald teraz, który również krytykuje Zielony Ład i te wszystkie dyrektywy, które płyną z Unii Europejskiej, niestety kontynuuje tą politykę. Czyli wprowadza dalej Zielony Ład, a przy okazji wprowadza szereg różnych rzeczy, które są w tym samym kierunku. Przykładem niech będzie chociażby kupna wiatraków, czy teraz projekt, który jest w pracach, polegający na tym, że Polacy dostaną dofinansowanie do zakupu używanych samochodów elektrycznych. I
Jedni i drudzy wyznawcy jeżdżą raz po raz do Brukseli i przywożą nam coraz to nowe zabawki, które wyciągają z tego zielonego worka podpisanego ekologia i wyciągają stamtąd a to ETS, a to FIFO-55, a to dyrektywę budynkową, a to ETS-2, a to zakaz sprzedaży samochodów spalinowych i mógłbym tak bez końca. Jedną z najgorszych rzeczy, którą teraz mamy na horyzoncie, to ludzie z kolejową się zorientowali, przez czym się je Zielony Ład, no oni nie jeżdżą po całej Europie, nie wychodzą na ulicę po to, żeby pokazać, jak fajne mają się widzi, tylko po to, że oni czytali się w Zielony Ład i dokładnie zdają sobie sprawę, czym to się będzie wiązało. Wczoraj był w Zarzu na 5. Ogólnopolskim Zjeździe Przedsiębiorców i była tam dyskutowana dyrektywa budynkowa. W trzech słowach, o co w tym chodzi. Otóż dzisiaj mamy tak, że wszystkie urządzenia elektryczne, które kupujemy, muszą mieć certyfikat energetyczny. Różnej klasy, różną klasę energetyczną. I to samo ma być z budynkami. Co oznacza, że jeżeli ludzie nie dostosują swoich budynków do wymagań tej dyrektywy, to będą płacić kary. I wczoraj paneliści, którzy na ten temat dyskutowali, wzięli na tapetę 130-metrowy dom. Nie za duży, nie za mały. Z lat 80. I wyliczyli, ile by kosztowało doprowadzenie takiego budynku do tego, żeby on spełniał normy wymyślone przez unijnych urzędników. I należy tam wymienić stolarkę, czyli okna, drzwi, zrobić nowe ocieplenie, wymienić dach i na końcu źródło ogrzewania, najlepiej niech to będzie pompa ciepła, czyli całą instalację. Koszt za 130-metrowy dom to jest, szanowni państwo, 300 tysięcy złotych. Nie bez powodu w tej dyrektywie budynkowej aż 11 razy jest użyte słowo kredyt. I wydawać by się mogło, jak się spogląda na to wszystko, że nie ma już żadnej nadziei, że na polskiej scenie politycznej nie ma żadnej partii, która daje chociaż iskrę nadziei, że będzie się temu przeciwstawiać, że będzie próbowała to stanowić. Otóż jest jeden wyjątek. Jest to Konfederacja, która od samego początku przeciwstawia się tym wszystkim zielonym pomysłom. Od początku to dyskutujemy i mówimy ludziom, jakie tego będą negatywne konsekwencje. A żeby jeszcze uwiarygodnić, że Konfederacja jako jedyna mówi jak jest, to przytoczę słowa pani Ursuli von der Leyen, która jest poniekąd autorką tych wszystkich pomysłów, która sama mówiła, że Konfederacja jest zagrożeniem.
To
pamiętajcie, że wróg waszego wroga jest waszym sojusznikiem. I szanowni państwo, startujemy do parlamentu, bo nas ludzie pytają, po co? Czy my tam idziemy dla pieniędzy, czy my idziemy zobaczyć, jak wygląda Bruksela? Nie. Startujemy tam z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby blokować wszystkie szkodliwe przepisy, które będą się tam pojawiać. I po drugie, żeby informować społeczeństwo, szczególnie o detalach tych rzeczy, które są nam przedstawiane jako dobre, a po wczytaniu się wcale takie dobre nie są. I dlatego dajemy wam listy z naszymi wspaniałymi ludźmi. U nas w Małopolsce Świętokrzyskim liderem listy jest Konrad Berkowicz i dlatego wam oddajemy te listy pełne wspaniałych kandydatów w całej Polsce, żebyście mieli wybór, żebyście to wy wybrali, w którą stronę ma iść Polska w Unii Europejskiej. Czy ma iść w stronę tego szaleństwa, tych zielonych różnych dyrektyw, czy może zaspokojemy i idziemy w drugą stronę, czyli w stronę normalności. To państwo 9 czerwca zdecydujecie, w jakim świecie będziecie żyć wy, w jakim świecie będą żyć wasze dzieci i w jakim świecie będą żyć wasze wnuki. Liczymy na państwa rozsądek i liczymy na państwa poparcie. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, to był poseł Ryszard Wirk. Jeszcze raz wielkie brawa.
A ja tylko przypomnę, że tutaj pod tym niebieskim namiotem mamy zgromadzone nasze materiały wyborcze. Jeżeli państwo macie miejsce, na którym możecie powiesić baner, rozwiesić plakat, to tam można przyjść i sobie zabrać te materiały wyborcze i wesprzeć kampanię Konfederacji Konrada Berkowicza. Natomiast teraz na scenę zaproszę już prezesa Nowej Nadziei, lidera Konfederacji przed państwem, Sławomir Mentzen.
Dobry wieczór państwu. Z
Jesteśmy w trakcie niestety bardzo ważnej kampanii wyborczej do Europarlamentu. Chciałbym, żeby ona była nieważna, żebyśmy mogli wszyscy mieć w bardzo głębokim poważaniu, co się w tej Brukseli dzieje. No niestety jest to niezwykle ważne, ponieważ Bruksela potem jak przez dekady interesowała się głównie życiem jakichś większych przedsiębiorstw, to teraz wzięli się za nas. To znaczy zaczęło ich interesować to, jakimi samochodami jeździmy, w jakich mieszkaniach mieszkamy, w jaki sposób pijemy wodę, gdzie i kiedy chcemy latać na wakacje. Więc jeżeli zlekceważymy te wybory, jeżeli nie będzie nam się chciało pójść do tej urny wyborczej, do lokalu wyborczego w najbliższą niedzielę, to Bóg jeden wie, co oni w tej Unii Europejskiej wymyślą i w jakim świecie się obudzimy za 5 lat. Bo przez ostatnie 20 lat sporo się pozmieniało zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Kiedy wchodziliśmy 20 lat temu do Unii Europejskiej, byliśmy zupełnie innym krajem, byliśmy w zupełnie innym miejscu naszej historii gospodarczej. Byliśmy po kilku dekadach tej niewoli sowieckiej, po centralnie planowanej gospodarce, po gospodarce socjalistycznej, po braku wolności słowa, braku wolności politycznej. Patrzyliśmy wtedy na Zachód z utęsknieniem, że tam jest to miejsce, gdzie jest wolność, gdzie jest dobrobyt, gdzie ludzie żyją tak, jak my byśmy chcieli żyć. Pamiętam, jak starsze osoby mówiły, że idą na referendum i głosują za, bo chciałyby, żeby ich dzieci i wnuki żyły kiedyś w lepszej Polsce. Od tamtego czasu minęło już ponad 20 lat i rzeczywiście Polska się zmieniła na lepsze. Nasze miasta dużo lepiej wyglądają, Polacy dużo lepiej zarabiają, jeżdżą lepszymi samochodami. Polska zmieniła się przez ostatnie 20 lat zdecydowanie na lepsze. Niestety, tego samego nie możemy powiedzieć o krajach Zachodu, tego samego nie możemy powiedzieć o Unii Europejskiej, która zmieniła się zdecydowanie na gorsze. Polacy przyzwyczajeni są do tego, że ciężko pracują, rozwijają się, uczą, powiększają swoje kwalifikacje, zarabiają pieniądze i żyje nam się coraz lepiej. Z każdym kolejnym rokiem polska gospodarka jest coraz większa, Polakom żyje się trochę lepiej. Uczucie to jest obecnie nieznane w Europie Zachodniej. Państwa Zachodu się zwijają zamiast się rozwijać. Francja jest obecnie biedniejsza niż była jeszcze 15 lat temu. Włosi są o 9% biedniejsi niż 15 lat temu. Hiszpania o 7%, a Grecja o 38%. Mieszkańcy tych państw od lat pracują, zarabiają, starają się oszczędzać, a są coraz biedniejsi. To jest dla Polaka ciężkie do uwierzenia, że można tyle lat pracować i mieć coraz mniej pieniędzy. A to stało się właśnie na Zachodzie. I to nie stało się przypadkiem. Wynika to właśnie z nadmiaru regulacji, z nadmiaru dyrektyw, z tej chorej polityki klimatycznej, której ostatnim wykwitem jest ten Zielony Ład, który sprawi, że Europa straci jeszcze jakąkolwiek konkurencyjność, jaką ma. W wyniku Zielonego Ładu produkcja czegokolwiek w Europie stanie się bardzo mało opłacalna. Będą jeszcze wyższe ceny energii, będzie jeszcze więcej regulacji, jeszcze więcej norm, w wyniku czego producenci, przemysł będą się wynosić do Azji, rolnictwo gdzieś do Ameryki Południowej i przestanie się cokolwiek tutaj opłacać produkować. Europa zmienia się w taki skansen, gdzie właśnie kiedyś widać było że jakąś potęgę, kiedyś było widać jakieś bogactwo, a teraz tylko turyści będą chodzić, patrzeć, jak kiedyś wyglądała Europa. To zdecydowanie nie jest kierunek, w którym chcemy iść. A niestety wszystko tam zmierza. Jeżeli spojrzymy na to, jak obecnie wygląda światowa gospodarka, jaką mamy rewolucję technologiczną, chociażby w postaci tej sztucznej inteligencji, to wszystko odbywa się poza Europą. Firmy, które zajmują się sztuczną inteligencją, mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, sprzęt do obsługiwania tego produkowany jest w Chinach, a w Europie co jest produkowane? Przepisy. Mamy pierwszą dyrektywę dotyczącą sztucznej inteligencji, która wprowadza przepisy, nakazy, sankcje, normy sprawiające, że nikomu tego w Europie rozwijać się nie chce i świetnie płatne miejsca pracy powstają niestety w Azji, w Stanach Zjednoczonych, ale nie w Europie. Unia Europejska miała taki plan, żeby zwiększyć konkurencyjność w wyniku rozwijania zielonych technologii. Jeżeli zmusimy Europę i Europejczyków do tego, żeby inwestowali w wiatraki, w samochody elektryczne, w jakieś panele, to europejskie firmy zyskają tu na konkurencyjności i podbiją świat. No niestety nie wyszło, Chiny podbiły świat w tych sektorach. Jeżeli podzielimy tą zieloną technologię na 14 segmentów, to w 11 z nich Chiny mają ponad 80% rynku światowego. Europa w zaledwie 3 segmentach na 14 przekracza 10% światowego rynku. Z 10 największych firm zajmujących się produkcją paneli fotowoltaicznych, 9 jest chińskich, a 10 jest amerykańska, nie ma żadnej europejskiej. W samochodach elektrycznych też tracimy przewagę. Chiny już teraz produkują 3 razy więcej samochodów elektrycznych niż cała Unia Europejska i cały czas zwiększają tą przewagę. Świat nam niestety ucieka w wyniku beznadziejnej polityki gospodarczej Unii Europejskiej. I teraz ci ludzie, którzy na Zachodzie do tego doprowadzili, którzy sprawili, że ich państwa się zwijają, że cała Unia na Zachodzie się zwija. Ci ludzie mają na tyle bezczelności, żeby nas pouczać i mówić Polakom, jak my mamy zarządzać swoją własną gospodarką. To, co oni udowodnili, to to, że kompletnie się na tym nie znają. Są biedniejsi niż 15 lat temu, my jesteśmy znacznie bogatsi, to kto kogo powinien tutaj uczyć? Kto powinien mówić, a kto powinien słuchać? Polacy gospodarczo sobie radzą lepiej od nich, to oni powinni nas słuchać, a nie my ich. To my im prędzej powinniśmy jakieś normy i przepisy konstruować, oni, nie oni nam, to sobie ewidentnie z tym nie poradzili. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą sobie ostatnio nie poradzili. W czym jeszcze Polska jest znacznie lepsza niż kraje Zachodu? Z bezpieczeństwem. Polacy nie boją się wychodzić wieczorem na ulice swoich miast. Polacy się statystycznie na ulicach nie mordują, nie rozbijają sobie głów nawzajem, nie gwałcą się, nie kradną, nie wysadzają tu żadnych samochodów. Polacy są cywilizowanym narodem. Mamy jedno z największych w całej Europie poczuć bezpieczeństwo. Polacy się czują bezpiecznie i to jest podbudowane statystyką, bo mamy też jeden z najmniejszych na całej Europie statystyk przestępczości. Jest u nas po prostu bezpiecznie, a na Zachodzie bezpiecznie już nie jest. Jak ktoś z Zachodu przyjeżdża do Polski, to dziwią go dwie rzeczy. Pierwsza, że tu jest tak czysto, że nie mamy śmieci na ulicach, że są czyste ulice miast, a druga, że jest tak bezpiecznie, że można wyjść wieczorem bezpiecznie na ulicę, bo oni tego poczucia już w tym momencie nie mają. I z jakiego powodu? No na Zachodzie ta przestępczość jest wysoka, a w Polsce nie. No jedna teoria mówi, że to przez globalne ocieplenie, że tam jest tak gorąco, ich pogrzało i zaczęli się mordować na ulicach. Według mnie nie jest to prawdziwa teoria. Raczej przyczyn bym upatrywał w nielegalnej imigracji. Bo jak spojrzymy na statystyki, to okazuje się, że odsetek przestępców wśród imigrantów jest wielokrotnie, czasem kilkudziesięciokrotnie wyższy niż wśród rdzennych Europejczyków. Przeciętnie nielegalny imigrant z Zachodu popełnia od kilku do kilkudziesięciu razy więcej przestępstw niż rdzenny Europejczyk. Widać, że jest problem z tą migracją i z przestępczością na Zachodzie. Czy Unia Europejska podchodzi poważnie do tego problemu? Czy wymyślili, jak ten problem niebezpiecznych ulic rozwiązać? Można by pomyśleć, że wystarczyłoby pilnować swoich granic. W końcu Morze Śródziemne wydaje się dosyć dużą przeszkodą naturalną do sforsowania. To nie jest tak łatwo wejść na ponton w Algierii i przepłynąć do Włoch albo do Hiszpanii. Tak mi się wydaje, że nie jest to dosyć proste. Inne państwa, które mają morskie granice, takie jak Japonia czy Australia, radzą sobie z pilnowaniem swoich granic. No na Zachodzie sobie nie radzą. To wydawałoby się, że trzeba byłoby coś z tym zrobić. To nie. Wymyślili inny pomysł. Pakt migracyjny. Pomyśleli, że zamiast pilnować swoich granic, to będą wysyłać nielegalnych imigrantów do Polski. Układ jest taki, niedawno przyjęty parę tygodni temu przez Unię Europejską, że oni będą nam przysyłać swoich nielegalnych imigrantów, a jak my ich nie przyjmiemy, to za każdego zapłacimy 20 tysięcy euro kary. 20 tysięcy euro kary za jednego nieprzyjętego nielegalnego imigranta. Nazwali to paktem migracyjnym. Teraz Donald Tusk mówi, że ten pakt jest korzystny dla Polski. Która część tej umowy jest korzystna dla Polski? Ta, że przyjmiemy nielegalnego imigranta, czy ta, że zapłacimy za niego 20 tysięcy euro? Która część tej umowy jest tak korzystna dla Polski? Bo ja nie wiem. Nie wiem, gdzie Donald Tusk widzi te korzyści. Pakt migracyjny jest wbrew jakiejkolwiek logice i wbrew jakiejkolwiek sprawiedliwości. Jak my w Polsce emitujemy za dużo dwutlenku węgla i nie podoba się to Europie Zachodniej, to my za to płacimy kary. A jak oni łamią prawo i przyjmują nielegalnych imigrantów, to też Polacy płacą za to kary. Gdzie tu jest logika? Dlaczego niezależnie od tego, kto działa wbrew przepisom unijnym, Polacy muszą płacić za to kary? Do tego pakt migracyjny jest ewidentnym oszustwem. Nie na to się z nimi umawialiśmy. Umawialiśmy się z Unią tak, że otwieramy swój rynek dla zachodnich firm, mogą tu konkurować, mogą tu inwestować, mogą tu walczyć z polskimi firmami, ale w zamian za to mają nam płacić. Mają być dotacje, granty, miało być KPO, miały do Polski jechać wagony pełne pieniędzy. Pieniądze się skończyły, teraz będą płynąć wagony pełne imigrantów. Nie o to chodziło. Zamawialiśmy telefon komórkowy na tym Allegro unijnym, a dostaliśmy ogórka w przesyłce. To jest po prostu oszustwo. I nie zgadzamy się na pakt migracyjny. I zwróćcie Państwo uwagę. Mamy w tej Europie coraz większe problemy. Ten brak konkurencyjności, o którym już mówiłem, problemy z olbrzymią nielegalną imigracją. No kolejny wielki problem to chociażby ta wojna za naszą wschodnią granicą. Wiele państw europejskich ma problemy z demografią. No jest się na czym pochylić, jest jakie problemy Europy rozwiązywać. Czy Unia Europejska rozwiązuje te problemy? Raczej nie. Można mieć nawet wrażenie, że je pogłębia. Ale jakie problemy rozwiązuje Unia Europejska? Za co się wzięli? Jakie mają priorytety? Pierwszy problem ostatnio rozwiązali byli Europejczycy skarżący się na to, że im nakrętki odpadają od butelek. I jest problem rozwiązany, zostały przymocowane do butelek i więcej nam nie odpadają. Jeden problem Unii udało się rozwiązać. A wiecie jakim kosztem? Jedna polska firma Mlekpol musiała zapłacić 30 milionów złotych za zmianę linii produkcyjnej, żeby te cholerne nakrętki nie odpadały od butelek. A koszt dla całej gospodarki unijnej tych nakrętek, jak policzyło PwC, to jest prawie 9 miliardów euro. 9 miliardów euro, żeby nakrętki nie odpadały dla butelek. W tym samym czasie Unia Europejska przeznaczyła 1,5 miliarda euro, kilka razy mniej, na wspólną politykę obronną. 1,5 miliarda na przygotowanie się na atak Rosji i 9 miliardów na nakrętki. Zobaczcie, jakie ci ludzie mają priorytety. Co jest dla nich naprawdę ważne, a co jest mniej ważne. Inny problem ostatnio rozwiązali. Mieliśmy różne ładowarki do Samsungów i do iPhone'ów i Unia zadziałała, problem rozwiązała, będą te same ładowarki dla iPhone'ów i do Samsungów. Kolejny wielki problem rozwiązany. Jak ci inżynierowie z Afryki będą na tych pontonach lądować we Włoszech z iPhone'ami, to nawet ładowarką do Samsunga go sobie naładują. Świat stanie się znowu lepszym miejscem dzięki Unii Europejskiej. Tego rodzaju problemy ci ludzie potrafią rozwiązać. Takie mają aspiracje, takie mają horyzonty. I niestety nasz obecny polski rząd to czerpie pełnymi garściami z tej polityki unijnej i z tej priorytetyzacji swoich problemów. Jakie problemy rozwiązuje Donald Tusk? No ostatnio rozwiązał Niemcom problem używanych samochodów elektrycznych, których nikt nie chciał. Bo ten środ po 4 latach się do niczego nie nadaje, baterie trzeba wymienić olbrzymim kosztem, więc Tusk wymyślił, uruchomi dopłaty dla Polaków, 1,5 miliarda złotych, dopłat do używanych samochodów elektrycznych z Niemiec. Każdy Polak, na kogo będzie stać, będzie mógł sobie kupić, już Niemcy mają problem rozwiązany. Polacy może trochę mniej, bo mieliśmy mieć elektrownię jądrową, ale ta będzie być może dopiero po 2040 roku. I ktoś teraz powie, no nie ma się co dziwić, to skomplikowany projekt, przecież taka wielka elektrownia jądrowa, kupę betonu tam trzeba wylać, do tego nowoczesna technologia sprzed 60 lat, to nie jest takie proste zbudować elektrownię jądrową. No niestety jest. Słowacja w tym roku skończyła budowę, maleńka Słowacja, kolejnej elektrowni jądrowej. Bangladesz w tym roku skończył budować swoją pierwszą elektrownię jądrową, a Polska być może w roku 2040. Kiedy Tusk podejmował decyzję o budowie elektrowni jądrowej w roku 2009, mówił, że będzie w 2019, a teraz w 40, czyli zanim zaczęli ją budować, już teraz mają 21 lat opóźnienia. Kto wie, jakie to opóźnienie będzie na sam koniec. Miało być CPK między Łodzią a Warszawą i wszystko wskazuje na to, że nie będzie, już na pewno nie będzie w terminie. A co będzie zamiast CPK? Triport, proszę Państwa, to jest nasz polski własny autorski wkład w światową myśl lotniczą. Triport będzie działał tak, że turyści z Korei wylądują w Modlinie, wyrobią sobie wizę Schengen, wpakują się w jakiś pociąg albo samochód, 2 godziny do Radomia i z Radomia przelecą dalej do Berlina albo do Paryża. Tak to sobie mądre głowy wymyśliły w tej Warszawie obecnej rządu Tuska. Będą turyści lądować na Modlinie, wizy wyrabiać, odbierać te ciężkie bagaże, tłuc się tą koleją polską PKP do Radomia prosto, żeby zrobić sobie przesiadkę. No oczywiście żartuję, nikt normalny tak robić nie będzie. No i na to rząd odpowiada, dlatego trzeba rozbudować to lotnisko. Zaczną od Modlina. Rada Nadzorcza Modlina podjęła decyzję, że trzeba lotnisko rozbudować. W pierwszej kolejności dobudują do lotniska 2-gwiazdkowy hotel, a także stację benzynową z myjnią. Dzięki czemu Modlin będzie bardziej atrakcyjny dla turystów z Korei oraz Arabii Saudyjskiej. 2-gwiazdkowy hotel oraz stacja benzynowa z myjnią. To jest znowu poziom horyzontów naszego rządu, który zapatrzył się na Unię Europejską i też rozwiązuje największe problemy. No i my tak o tym mówimy całą kampanię wyborczą, zresztą nie tylko tą, ale i poprzednią. Mówimy, dlaczego Zielony Ład jest zły, dlaczego pakt migracyjny jest zły, dlaczego ewentualna zmiana traktatów odbierająca nam prawo weta jest zła. I jest jeszcze jedna partia, która mówi dokładnie to samo. Słowo w słowo kopiują od nas, mogliby nasze spoty wziąć i podpisać Prawo i Sprawiedliwość. Bo Prawo i Sprawiedliwość, jak już straciło władzę, to nagle się obudziło i stwierdzili, że teraz to oni już są przeciwko Zielonemu Ładowi.
Tylko problem jest taki, że kiedy naprawdę mogli być przeciwko, kiedy mogli coś w tej sprawie zmienić, to palcem w bucie nie kiwnęli. Kto mówił, że program, że Zielony Ład to jest program rolny PiSu, z którym oni idą do Brukseli? To mówił Janusz Wojciechowski, pisowiec, unijny komisarz rolnictwa, odpowiedzialny za rolnictwo, w które tak bardzo uderza Zielony Ład. Mówił, że oni z tym Zielonym Ładem idą do Brukseli i mają nadzieję, że Unia Europejska go przyjmie. No to niestety przyjęła. A który europejski polityk jest twarzą Zielonego Ładu i tak forsuje te straszne regulacje? Urszula von der Leyen. A którzy europosłowie się cieszyli, że to dzięki ich głosom ona jest szefową Komisji Europejskiej? To znowu europosłowie PiSu tak wyszło. Kto mógł zawetować Zielony Ład w 2021 roku? Mateusz Morawiecki. Zrobił to? Nie. A kto szedł ostatnio w pierwszym rzędzie w Warszawie w marszu przeciwko Zielonemu Ładowi? No też Mateusz Morawiecki. A który polityk powiedział, że trzeba przyjąć Zielony Ład, bo jak go nie przyjmiemy, to się skażemy na marginalizację i będzie o ten ład miał jakieś koszty, ale warto to zrobić. No Jarosław Kaczyński to powiedział w 2021 roku. Ten sam Jarosław Kaczyński, który wczoraj poleciał do Brukseli na protest rolników przeciwko Zielonemu Ładowi i nagrywał takie filmiki do internetu, że oni tam jadą po to, żeby powstrzymać Zielony Ład. Zielony Ład, który mogli powstrzymać, tylko niestety nie skorzystali z tej szansy. Przecież Mateusz Morawiecki sam promował te nowe unijne podatki, przeciwko którym teraz protestuje. To on sam promował, jeszcze zanim Unia Europejska to wymyśliła, ten zakaz sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. To wszystko mogli zablokować i tego nie zrobili. A teraz mówią, że trzeba na nich głosować po to, żeby to odkręcić. To jest też dobra niemiecka szkoła. Parę dni temu Manfred Weber, bardzo ważny niemiecki polityk z CSU, prezes Europejskiej Partii Ludowej, czyli partii, które są odpowiedzialne za Zielony Ład, są odpowiedzialne za zakaz sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym, parę dni temu w debacie powiedział, że trzeba na niego głosować, bo jak się na nich zagłosuje i przejmą władzę, to anulują zakaz sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. Dokładnie ten zakaz, który sami wcześniej wprowadzili. Robią z ludzi idiotów. Mówią ludziom, żeby na nich głosować po to, żeby odkręcili coś, co sami wprowadzili parę lat temu. Nie dajcie się, proszę Państwo, im oszukać. Nie dajcie się na tych ludzi nabrać. Nie należy na nich głosować, bo to się po prostu źle kończy. Zresztą ich konkurenci z pozostałych partii są nie lepsi. Pamiętacie kampanię wyborczą do Europarlamentu z roku 2019? Jakie obietnice wtedy formułowały poszczególne partie? Co mówili poszczególni kandydaci na europosłów? Czy któryś z nich pamiętał o tym, żeby powiedzieć, że on idzie do Europarlamentu po to, żeby wprowadzić Zielony Ład i wyrzucić przemysł Europy? Wydaje mi się, że zapomniało im się tego powiedzieć. A czy może któryś z nich mówił, że głosujcie na mnie, to wam zakażę kupowania samochodów z silnikiem spalinowym? No też zapomnieli wam o tym powiedzieć. A może któryś powiedział, że trzeba na niego głosować po to, żeby wprowadzić przymusowe remonty domów i mieszkań? Pamiętacie takie obietnice? Głosujcie na mnie, to wam zmuszę was do remontu waszego mieszkania. No żaden zapomniał o tym powiedzieć. Ważniejsze rzeczy mieli do powiedzenia. A może mówili, że trzeba na nich głosować, bo wprowadzą pakt migracyjny, sprowadzą tu nielegalnych imigrantów. Albo idę do Europarlamentu po to, żeby odebrać Polsce prawo weta i zmienić traktaty unijne. Pamiętacie Państwo takie obietnice? No bo ja nie pamiętam, bo ich po prostu nie było. Mówili wtedy zupełnie inne rzeczy, a następnie wprowadzili te. I strach się bać, co oni teraz wprowadzą, o czym teraz nie mówią, jeżeli znowu dostaną Polaków głosy. Nie wolno na tych ludzi głosować. Należy koniecznie 9 czerwca, w najbliższą niedzielę, iść i zagłosować na wybory. Nie dla mnie, nie dla Konfederacji, nie dla naszych kandydatów, ale dla siebie. To jest w Państwa dobrze pojętym interesie. To jest w Waszym interesie, żeby ceny za prąd były niższe. To jest w Waszym interesie, żebyście nie musieli remontować mieszkań, jeżeli nie chcecie. To jest w Waszym interesie, żebyście mogli jeździć takimi samochodami, jakimi chcecie, a nie jakimi chcą ludzie z Brukseli. Więc w swoim własnym interesie poświęćcie te 10-15 minut swojego życia i zagłosujcie 9 czerwca. Kolejna taka okazja to będzie za 3 lata, kiedy będą kolejne wybory parlamentarne, kiedy będzie można na różne partie głosować. 15 minut. Nie wiem, jak efektywniej można spożytkować te 15 minut, ale wielu opcji nie ma, wiele innych opcji nie ma. Warto te 15 minut w to zainwestować. A na kogo głosować? Bardzo Was zachęcam do głosów na lidera naszej listy, tutaj na Konrada Berkowicza.
Konrad po raz pierwszy do Europarlamentu startował jeszcze w 2014 roku. Miał wtedy numer drugi na liście i stoczył bardzo ciężki bój z liderem wtedy listy Stanisławem Żółtkiem i zabrakło mu naprawdę niewiele. W 2019 roku Konrad już był liderem naszej listy. Miał pierwsze miejsce, zdobył bardzo, bardzo dużo głosów. Niestety Konfederacja w skali całego kraju spadła pod próg. Jeszcze wieczorem, kiedy telewizja pokazywała wieczory wyborcze, kiedy pokazywała te wyniki exit poll, wydawało się, że Konrad Berkowicz będzie europosłem, bo nam wtedy pokazali około 6%. Niestety rano, kiedy się obudził, kiedy zobaczył wyniki spływające z komisji, okazało się, że się znowu nie udało. Ale Konrad się nie poddał, walczył w kolejnej kampanii parlamentarnej w 2019 roku, został posłem, w 2023 po raz kolejny został posłem i teraz mam wielką nadzieję, że dzięki waszym głosom uda się go wysłać do Brukseli i tym razem zostanie europosłem. To jest dokładnie ten sam Konrad Berkowicz, którego właśnie pamiętacie sprzed 5 czy przed 10 lat. Ten młody chłopak, który jeszcze chodził te lata temu do Młodzieży Kontra. Nic się nie zmienił. No troszeczkę może wyłysiał, brzuch mu może trochę urósł, ale poza tym nic się nie zmienił. Cały czas wierzę dokładnie w te same rzeczy. Jestem przekonany, że będzie was bardzo godnie reprezentował w Parlamencie Europejskim. Dlatego bardzo was proszę o głosy dla Konrada Berkowicza. Bardzo wszystkim dziękuję.
Tak jest, Zielony Ład jest zły, pakt migracyjny jest zły, tylko Konfederacja jest to w stanie zatrzymać. Prezes Sławomir Mentzen, jeszcze raz wielkie brawa! A teraz przed Państwem poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członek Rady Liderów Konfederacji, wiceprezes Nowej Nadziei, przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Przed Państwem Bartłomiej Pejo!
Szanowni Państwo, w tej kampanii wyborczej, ale nie tylko tej, spotykamy wiele osób, rozmawiamy z wieloma sympatykami w wielu miastach. Natomiast Państwo, którzy przychodzicie na takie wiece wyborcze, jesteście na swój sposób nienormalni. Nienormalni, bo moglibyście przecież w tych okolicznych lokalach gastronomicznych spożywać jakieś zimne, przyjemne napoje, a Państwo przychodzicie na spotkanie z politykami, słuchacie tych wypowiedzi polityków, posłów, kandydatów do Europarlamentu. I za to Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, Wy najprawdopodobniej już wiecie, na kogo zagłosować, ale niezwykle istotne jest to, aby wasi najbliżsi, wasi znajomi, wasze rodziny były zmobilizowane właśnie przez was, przez tych w cudzysłowie nienormalnych, przez te osoby, które są świadome tego, co w tej chwili się dzieje, a przede wszystkim, co może zadziać się za kilka miesięcy. Większość, podejrzewam, z Państwa znajomych, z Państwa rodzin nawet nie wybiera się na te wybory, bo ma już tego wszystkiego serdecznie dosyć. Tych maratonów wyborczych mieliśmy kilka. Jesteśmy już w końcu, bo
i powodzenia w wyborach
Nie ma już mowy o dobrobycie, który już był przedstawiany w kilka miesięcy temu. Tak naprawdę nie ma już mowy o paśmach, nie ma już mowy
Decydują niestety również Polki, Europejczycy, którzy podnieśli rękę właśnie za tym, aby Polska nie miała swojego prawa weta, aby Polska nie mogła powiedzieć, nie mogła sprzeciwić się temu złu, które jest serwowane w Europarlamencie. W myśl zasady tej pseudoekologii, która jest serwowana w Europarlamencie, w Brukseli, w Strasburgu, mamy regulacje, nakazy, nowe podatki, przymusowe remonty. Mamy zakaz używania za chwilę paliw kopalnych, zakaz aut spalinowych, również motocykli, które są bardzo bliskie memu sercu, motocykli spalinowych. Co to za motocykl? Motocykl elektryczny. No jeśli ktoś ma takie upodobania, to okej, niech jeździ tym elektrykiem, również motocyklem, ale większość motocyklistów chce jeździć prawdziwym motocyklem. Chce czuć zapach spalin. A jesteśmy w takim świecie, za chwilę będziemy, kiedy motocykle będą tylko elektryczne. To jest skandal, to jest niedopuszczalne i my musimy się temu wszystkiemu przeciwstawić. A żeby tak było, żeby to jeszcze mamy tą możliwość, aby to zmienić, musimy wybrać świadomie i przede wszystkim musimy wybrać ludzi twardo stąpających po ziemi, ludzi doświadczonych politycznie, kandydatów doświadczonych życiowo i kandydatów, którzy chcą przede wszystkim dobra Polski, którzy stawiają na pierwszym miejscu Polskę, a nie Unię Europejską. I w tym miejscu muszę się zgodzić z panem marszałkiem Hołownią, który powiedział, że Polacy mają wybór, albo wybierają trzecią drogę, albo wybierają Konfederację. I w ślad za tym albo wybierają taką przedstawicielkę jak pani europoseł Róża Thun, która twierdzi, że na pierwszym miejscu dla niej jest interes Unii Europejskiej, a na drugim miejscu Polska, albo wybierają w Małopolsce i Świętokrzyskim Konrada Berkowicza, dla którego bez wątpienia na pierwszym miejscu jest interes Polski, a może gdzieś tam na którymś kolejnym interes Unii Europejskiej, jeżeli on będzie interesem tak naprawdę Polski. Szanowni Państwo, my jako Konfederacja, jako posłowie Konfederacji w tej chwili staramy się robić, co możemy. W polskim parlamencie jest nas 18, jesteśmy członkami wielu komisji sejmowych, zakładamy zespoły parlamentarne. Ja mam tą przyjemność bycia przewodniczącym dwóch zespołów parlamentarnych, zespołu do spraw obrony polskich kierowców, właśnie gdzie przeciwstawiamy się temu szaleństwu, gdzie walczymy wraz z grupami społecznymi, ze społecznikami, z organizacjami pozarządowymi o to, aby zatrzymać wykluczenia samochodów spalinowych, kierowców samochodów spalinowych w polskich miastach, w tych miastach powyżej 100 tysięcy. Ale kiedy tak naprawdę walczyliśmy chociażby na sesji Rady Miasta Warszawy, to pani przewodnicząca wyłączyła mi mikrofon, bo nie chciała słuchać prawdy, a przede wszystkim nie chciała, aby warszawiacy i Polacy słuchali prawdy. A prawda jest taka, że chcą wykluczyć z tych na tą chwilę największych polskich miast tych najbardziej ubogich Polaków. Tych, których nie stać na zakup nowego elektryka, na zakup nowego samochodu, który będzie mógł do tego centrum miasta wjechać. A dlaczego mają ci najubożsi wjeżdżać do Warszawy? No wjeżdżają nie tylko do Warszawy, ale między innymi wjeżdżają do centrum Warszawy za pracą, za chlebem. Nie tylko przecież mieszkańcy samej Warszawy, ale również tych miast okolicznych. I w Krakowie dzieje się przecież podobnie. W innych miastach powyżej 100 tysięcy sytuacja jest bardzo podobna. I temu właśnie trzeba się mocno przeciwstawić i dlatego jako reprezentację ludzi normalnie myślących o dobru Polek i Polaków, trzeba wybrać reprezentację Konfederacji. A w Państwa mieście, w Nowym Sączu, w całej Małopolsce i Świętokrzyskim proponujemy, aby państwo, i sugerujemy, aby Państwo wybierali najlepszego kandydata, jakim bez wątpienia jest Konrad Berkowicz. I do tego serdecznie Państwa zachęcam 9 czerwca. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, to był poseł Bartłomiej Pejo. Jeszcze raz wielkie brawa. Moi kochani, tak jak powiedział prezes Sławomir Mentzen, w najbliższą niedzielę poświęćmy te 10-15 minut po to, żeby udać się do lokali wyborczych, żeby oddać głos na Konfederację, a najlepiej na Konrada Berkowicza. Drodzy Państwo, a teraz przed nami sądeczanin, człowiek władz partii Nowa Nadzieja, prezes Młodych dla Wolności. Przed Państwem Krzysztof Rzońca.
Dzień dobry, Nowy Sącz. Cieszę się bardzo, że mogę jako sądeczanin przemawiać do sądeczan. To zawsze dla mnie bardzo ważna chwila. Szanowni Państwo, wiele też zostało powiedziane o tym, jak oszukują nas politycy innych opcji. My jako Konfederacja mamy bardzo trudne zadanie, bo jak mówił Mark Twain, łatwiej jest oszukać człowieka niż przekonać go, że został oszukany. W związku z tym nasza, niestety, misja w tych wyborach jest szczególnie trudna i szczególnie ważna. Dlatego, tak jak powiedział Sławomir Mentzen, między innymi w bastionie, jakim jesteśmy tutaj, czyli w Nowym Sączu, bastionie PiSu, właśnie PiS bardzo często mówi w tych wyborach głosem Konfederacji. Wielka szkoda, że 3 lata, 4 lata czy 5 lat temu, kiedy Konfederacja ostrzegała między innymi przed Europejskim Zielonym Ładem, to właśnie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Brukseli nie słuchali tego głosu Konfederacji i nie wetowali tych wszystkich unijnych absurdów, nie wetowali Europejskiego Zielonego Ładu, mimo że mieli taką możliwość. To oni zgotowali nam ten los, to oni zesłali na nas te wszystkie plagi egipskie, przed którymi teraz musimy się bronić, a oni na czas kampanii wyborczej przyjęli naszą retorykę. W związku z tym apel do wszystkich, którzy tutaj jesteście, do młodych, do starszych, przekonujcie nieprzekonanych, przekonujcie swoich rodziców, dziadków, bo po co wysłać do Brukseli, wysłać do Parlamentu Europejskiego kogoś dopiero po 5 latach swojej kadencji, po 5 latach swojej działalności w Parlamencie Europejskim zdaje sobie sprawę, że popełnił tyle błędów i w następnych wyborach dopiero idzie z programem, który można wdrożyć znacznie wcześniej, głosując na Konfederację. Więc nie popełnijcie tego błędu, przekonujcie nieprzekonanych, a szczególnie polecam wam zagłosować na Konrada Berkowicza. Prezes Sławomir Mentzen już wiele powiedział o tym, dlaczego nie głosować na PiS. Dlatego ja powiem o tym, dlaczego nie głosować na trzecią drogę, która przedstawicielką jest szczególnie prominentną Róża Thun. W Nowym Sączu mamy bardzo symboliczną sprawę, dlatego że udało nam się zrobić pierwszy krok i w wyborach do Parlamentu Europejskiego udało nam się wprowadzić pierwszy raz w historii posła właśnie z ziemi sądeckiej. I ten nasz poseł Ryszard Wilk ma swoje biuro poselskie właśnie na płycie rynku, a jeszcze niedawno, zaraz nad tym biurem, znajdowało się biuro właśnie europosłanki Róży Thun. Róża Thun jako przedstawicielka trzeciej drogi, Szymona Hołowni, PSL-u, walczy w Unii Europejskiej o to wszystko, z czym my walczymy. Właśnie Róża Thun jest przedstawicielką tych wszystkich absurdów. A idziemy do tej Unii Europejskiej między innymi po to, żeby walczyć z dyrektywą wywłaszczeniową. Dyrektywą, która zmusi każdego z Państwa do remontowania swoich domów i mieszkań. Jako młody człowiek zdaję sobie sprawę, jak ciężko w dzisiejszych czasach zarobić, dorobić się własnego majątku w postaci domu czy mieszkania. Teraz będzie znacznie trudniej kupić mieszkanie, które spełnia te wszystkie zeroemisyjne normy, to jest coś absurdalnego. Tylko bogatych będzie to stać. Mieszkanie, dom, który powinien być bastionem naszego życia rodzinnego, to stanie się luksus dla przyszłych pokoleń. Dziś dla nas to normalność, zaraz będzie luksus. Samochody spalinowe, tym wariatom z Brukseli, wydaje się, że bardzo łatwo przesiąść się na elektryczne samochody, przesiąść się na rower. Niestety, ale naszym samochodem przyszłości niedługo będzie taki samochód, który tutaj prezentujemy i polecamy robić sobie przy nim zdjęcia. Słynny Flintstone autobus, słynny Flintstone pojazd, który właśnie Konrad Berkowicz zaprojektował na tą okazję. To są samochody naszej przyszłości. My się temu sprzeciwiamy, bo zdajemy sobie sprawę, że w takich właśnie miejscach jak Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa nie jest łatwo przesiąść się na samochód elektryczny. Nie jest łatwo przesiąść się na rower. Ci wariaci to im chyba sufit na głowę spadł, bo nie wiedzą o czym mówią i do kogo mówią. My chcemy się w Polsce bogacić. Chcemy żyć bezpiecznie i normalnie. A dla nich miarą bezpieczeństwa jest pakt migracyjny. Pakt migracyjny, który zakłada jedną rzecz. Jako mechanizm szantażu mówi nam, przyjmujesz albo płacisz 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. Chcemy żyć w Polsce bezpiecznie. Chcemy płacić gotówką, chcemy płacić polskim złotym, a nie euro. To jest gwarancja naszej wolności i gwarancja naszego bezpieczeństwa przed inwigilacją. Między innymi dlatego, żeby urzędnik nie wiedział, co i za co płacimy, sprawdzając nasze konta bankowe. Szanowni Państwo, mamy jednak jeden duży problem w tych wyborach. To problem braku mobilizacji. Dlatego już teraz zachęcam każdego z Was, by uczynił ten ważny krok, ważny akt odwagi. I poza tym, że tutaj przyszliście i daliście świadectwo prawdzie, daliście świadectwo temu, że tutaj z nami jesteście i nas głosujecie. Weźcie plakat, weźcie ze sobą ulotkę i przekażcie to rodzinom, znajomym, przyjaciołom. Niech pójdą, zagłosują na Konfederację. Niech zagłosują na Konrada Berkowicza. Mamy szansę osiągnąć historyczny sukces w tych wyborach. I osiągniemy go tylko i wyłącznie z Waszą pomocą, jeśli zrobicie ten drobny, mały gest i przekonacie nieprzekonanych do głosu naszego lidera Konrada Berkowicza. Bardzo Państwu dziękuję.